Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na spotkaniu, które będzie dzisiaj łączyło kilka historii, ale tak naprawdę wątek trudności, kryzysów i problemów będzie nam towarzyszył dzisiejszego wieczora. A myślę sobie, że to wyjątkowe spotkanie, ponieważ nieczęsto, żeby nie powiedzieć, że naprawdę na palcach u jednej ręki można policzyć, kochani, razem z moim współtowarzyszem, który za moment do nas dołączy, Fryderykiem, prowadzimy razem wspólnie spotkania, webinary, więc to będzie naprawdę wyjątkowe spotkanie. Myślę, że po raz pierwszy, tak w kontekście, wiecie, na żywo historii opowiedzianych, które nas połączyły, więc wyjątkowa okazja, żeby usłyszeć zarówno historię moją, jak i Fryderyka, która mam nadzieję będzie dla Was dzisiaj bardzo inspirująca w kontekście szukania swoich sensów w różnych trudnych doświadczeniach, bo jak sami wiecie, spotykamy się dzisiaj pod taką agendą: problemy są dobre i chciałabym na start, zanim zaczniemy, żebyście mi napisali, czy i w skali od 1 do 10, na ile jesteście przekonani, zaczynając to spotkanie, że problemy są dobre. Napiszcie mi proszę, jak to czujecie. 1 oznacza w ogóle nie czuję, nie wierzę w to, że problemy to jest coś, co może być dobre, a 10 oznacza absolutnie, totalnie jestem tożsamy z taką myślą, że problemy mogą być czymś rozwojowym. Jestem szalenie ciekawa Waszych odpowiedzi, bo będziemy dzisiaj mówić sobie tak naprawdę o tym, że kryzys, który ma często słaby PR, nazwijmy to wprost, kryzysy często kojarzą nam się z czymś naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemnym, trudnym, bo tak jest w jakimś sensie. Rzadko pokazywane są też z perspektywy, ja lubię to taką metaforę monety, awers i rewers, pokazania, że może być tak, że w momencie, kiedy zaczynamy zaglądać trochę i bliżej się przyglądać temu, co się nam doświadczyło i czego doświadczyliśmy, co się nam przydarzyło, to może się tam okazać, słuchajcie, że odnajdujemy całą masę różnych rzeczy, dzięki którym stajemy się, i nie chcę tu użyć frazesów, bo nie zawsze silniejsi, ale mądrzejsi, bardziej świadomi, bardziej doświadczeni. I będziemy dzisiaj tutaj mówić, ja ostatnie kilka miesięcy obsesyjnie powtarzam takie zdanie, które usłyszałam od jednego z naszych kotrenerów i doradców rozwoju osobistego, Pawła Normana, który zaraził mnie tym zdaniem. Czasem mi coś wychodzi, czasem mi się coś udaje, czasem się czegoś uczę. I myślę, że będzie dużo dzisiaj wątków właśnie o takim mindsetzie, o takim sposobie myślenia, w którym nie myślimy z poziomu kryzys, porażka, udało się, nie udało, a raczej z perspektywy, czego ta lekcja życiowa mogła mnie i czego mnie może nauczyć. I zanim, słuchajcie, dołączy do mnie mój dzisiejszy partner webinarowy, to jeszcze kilka ważnych informacji po to, żebyście wiedzieli, jak długo i w jaki sposób pracujemy tu dzisiaj na webinarze. Ważna informacja, ten webinar trwał będzie do godziny 21, okolicy 50 już paru minut nam zostało, więc na ten czas zarezerwujcie sobie przestrzeń. Ja zawsze proszę Was o to w tym miejscu, żebyście poszli do swoich bliskich i powiedzieli: potrzebuję do godziny 21 czasu na w pełni skupienie, ponieważ będzie dzisiaj się tutaj, słuchajcie, dzisiaj dużo emocji działo i chciałabym, żebyście byli z nami w pełni. Tak naprawdę zanurzeni w pełni w tym, o czym będziemy mówić, bo absolutnie jest duża szansa, na ile znam siebie i Fryderyka, słuchajcie, że tu będzie dzisiaj naprawdę grubo. Więc chciałabym, żebyście byli tu z nami i nie mieszali w tym samym czasie zupy na jutro, nie robili innych rzeczy, jeśli to jest możliwe. Postarajcie się zadbać o to, żeby przez tą godzinę być tu z nami. Ten webinar jest nagrywany i myślę, że to też jest ważna informacja dla tych z Was, którzy będą chcieli do niego wrócić, ponieważ wierzę głęboko w to, że wartość, jaką Wam tutaj damy, będzie miała na tyle duży siłę i impact, że będziecie mieli ochotę do niego wrócić, być może wysłać go, i to jeszcze możecie zrobić. Wysłać link do tego spotkania jeszcze teraz, zanim dobrze zaczniemy, komuś, kto być może jest teraz w jakimś swoim trudności, kryzysie, w jakiejś chwili zwątpienia albo w jakimś wypaleniu, cokolwiek to jest. Możecie jeszcze ten link skopiować i wysłać i powiedzieć: hej, jeszcze jeśli nie masz dzisiaj planów, to zapraszam Ciebie tutaj do siebie. A Wy napiszcie, czy jesteście gotowi i czy możemy zaczynać, tak właśnie, wiecie, rozpocząć oficjalnie to nasze spotkanie. Ja dosłownie jeszcze kilka, powiem Wam tylko zdań wprowadzenia, zanim Fryderyk się pojawi, bo być może część z Was albo tutaj przyszła z naszej bazy, ponieważ słuchacie, obserwujecie, jesteście klubowiczami klubu 555, a być może część z Was zna mniej moją historię i gdzieś śledzicie mnie. A dzisiaj połączymy Wam kropki i historia Fryderyka i moja się połączy, ponieważ opowiemy Wam o tym, jak problemy, które Fryderyka doprowadziły do tego miejsca, w którym są dzisiaj, połączyły nas. Połączyły mnie i jego, i jak tak naprawdę ja sobie głęboko w to wierzę i myślę, jakoś tak mam taką wiarę z lotu ptaka, jak patrzę na swoją i jego historię, że gdyby nie jego problemy i moje problemy, być może nie byłoby nas tutaj dzisiaj w takiej formule. Więc ja już, słuchajcie, nie przedłużam i zapraszam tutaj do siebie Fryderyka. Cześć Fryderyku. Jak się masz tego wieczoru? Powiedz.
Dobry wieczór. To już jest taka, Magda, pora, w której moje tutaj płaty czołowe się powoli zaczynają wyłączać, ale robię wszystko, żeby było merytorycznie. Fajnie, że przygotowałaś to tak właśnie, to nasze dzisiejsze spotkanie i tak. Od razu naszła mnie taka refleksja właśnie, ale może będziemy o tym po kolei mówić. Ja sobie ją zapisałem, żeby na pewno to powiedzieć, bo kryzys jest takim zjawiskiem w naszym życiu, który nie lubimy ani kryzysów, ani problemów, ale właśnie porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym, bo to może być całkiem ciekawe.
Tak, ja w ogóle sobie myślę, że może być tak, że my możemy do końca życia ich nie lubić, a jednocześnie widzieć w nich wartość. I to jest też o tym, bo przechodzenie przez kryzys samo w sobie nie jest łatwe. I zaraz cię o to zapytam. Być może część z Was zna historię Fryderyka, chociaż my dzisiaj postaramy się połączyć Wam takie kropki też tego, jak my się poznaliśmy, ale ja bym chciała, jeśli pozwolisz, zadać takie pytanie. Ty w wieku pewnie młodszym niż średnia naszych słuchaczy tutaj dzisiaj, chociaż zakładam, że mogą to być i osoby dużo młodszym i też i późniejszym wieku, bo w wieku 36, dobrze pamiętam,
tak,
lat?
36.
36 lat tak naprawdę prowadząc bardzo odważne różne decyzje biznesowe, doświadczyłeś czegoś, co... Myślę, że ktoś, kto tego słucha, kto nie przeżył, pewnie będzie miał trudność wyobrazić sobie, jak to jest budować coś, co nie tylko buduje się z perspektywy racjonalnie. Chcę mieć biznes, chcę zrobić coś, co czuję i płynie z mojej misji, ale co też jest tak naprawdę budującym fundamentem dla ciebie, twojej rodziny, twoich dzieci, co ma być fundamentem przyszłości i pewnego dnia przychodzi moment, w którym dociera do ciebie, że dosłownie, bo w twoim przypadku to była taka bardzo nagła rzecz, tracisz to. Jakie emocje czuje 36-letni facet, który traci tak naprawdę w ciągu dosłownie kilku dni wszystko?
Znaczy, to nie było do końca tak, że to było kilka dni, bo to jest proces i chciałbym, żebyśmy też na ten temat może dzisiaj porozmawiali. Ja postawiłem na nogi prężnie działającą firmę w 1992 roku. Wcześniej byłem pośrednikiem w dwóch różnych innych firmach, gdzie zdobywałem kompetencje i zdobyłem je. No i w pewnym momencie jeden z moich przyjaciół mi powiedział, dlaczego nie otworzysz swojej takiej firmy. Powiedziałem, o, całkiem niezły pomysł, otworzyłem ją. I to był rok 92 i naprawdę wszystko szło jak po maśle i... W 95 roku, inaczej, może w 94 roku ja wprowadziłem do mojej oferty, wprowadziłem produkt, którego przeczuwałem troszeczkę, ale wiele osób mnie uspokoiło, w tym prawnicy, że on jest w porządku. Bo gdyby nie opinie jednej kancelarii prawnej z miejscowości chyba Gütersloh w Niemczech, to bym prawdopodobnie tego produktu nie wprowadził do palety, ale tam byli prawnicy, powiedzieli tak, jest sprawdzone, wszystko jest okej. I ja się dogadałem z firmą Plus Concept w Hanowerze i dystrybuowaliśmy ich produkty, które były dosyć atrakcyjne i dosyć łatwe w sprzedaży. I w 1995 roku, ponieważ miałem prawie setkę pośredników w firmie, więc obroty były całkiem przyzwoite, wszystko się rozwijało i było naprawdę dobrze, ja postanowiłem zrobić coś, co pozwoli nam dotrzeć do większej liczby klientów. Mieliśmy bardzo dużo klientów, ponad 80% klientów polskojęzycznych, ponieważ w latach 88-91 do Niemiec wyjechało prawie 1 000 000 Polaków, więc to była ogromna grupa często bardzo mocno zagubionych klientów, których my chcieliśmy nie tylko wspierać w dostarczaniu uczciwie produktów, ale również postanowiłem wydać gazetę po polsku w Niemczech. I to było w roku 95. Wydałem pierwszy numer w sierpniu, był właściwie drukowany był w lipcu. Pierwszy numer gazety Samożycie, której celem było docieranie do polskojęzycznej grupy ludzi w Niemczech i dostarczanie im informacji na temat tego, jak mogą się odnaleźć w Niemczech. To była bardzo piękna misja, w ogóle sam pisałem artykuły do tego na temat finansów osobistych i dokładnie w tym miesiącu, tak jakby się to poskładało, ale podobno nieszczęścia chodzą parami, w lipcu 95 roku wracałem z Polski i jakoś tak chyba wyjechałem nocą czy nad ranem i na Berlinerring, czyli pod Berlinem, się zdrzemnąłem. I obudziłem się o 7 rano, włączyłem radio i z radia dowiedziałem się, że firma, która jest tą, no, co dostarczyła nam ten produkt, którego się trochę obawiałem, splajtowała. I jest afera na całe Niemcy, tak jak mniej więcej u nas Amber Gold mniej więcej to było, to była taka afera, tylko tam to nie był taki Amber Gold klasyczny, to wyglądało dosyć poważnie. No i ja się dowiedziałem z radia, że ta firma splajtowała, że nasi klienci niestety prawdopodobnie nie odzyskają już pieniędzy. I to był dokładnie, to było na kilka dni przed ukazaniem się pierwszego numeru gazety, gdzie ja wyłożyłem mnóstwo pieniędzy na to, żeby to uruchomić. Zatrudniłem dwójkę redaktorów, zakupiłem odpowiednie urządzenia, żeby to, no, trzeba było komputery, kopiarki i tak dalej, i tak dalej. To były jeszcze inne czasy. I ja sobie napisałem tę sentencję, która mi się pojawiła, kiedy ty mówiłaś na początku.
Okej.
Szczęście to jest taki moment, kiedy przygotowanie się spotyka z okazją. Kiedy wychodzimy na przykład szczęściu naprzeciw i robimy coś, żeby coś się w naszym życiu zadziało. Taka definicja, to chyba Seneca nawet podał, że szczęście to taki moment, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją, a kryzys to jest negatywne zewnętrzne wydarzenie, które trafia na brak przygotowania. Ja na tego rodzaju, na jedno jeszcze bym być może przeżył, ale to były dwa dosłownie w okresie jednego miesiąca dwa wydarzenia, znaczy wydanie gazety nie było negatywnym wydarzeniem, ono było pozytywne, tylko ono niosło ze sobą negatywne skutki, mianowicie bardzo mocno podniosło moje koszty. I gdyby nie to, że plus koncept upadł i odpadło mi prawie 70% moich doradców, którzy, no wiadomo, klienci z pretensjami do nich dzwonili, było to nieszczęście ogromne i spadły mi o 70% obroty, a ja miałem napędzoną gazetę i to był taki kluczowy moment wtedy, bo ja powinienem wtedy zatrzymać kolejny numer gazety. A ja jeszcze wydałem 11 numerów, ponieważ to był miesięcznik i to niestety mnie zabiło, nie tylko zabiło, nie tylko pozbawiło mnie w ogóle możliwości funkcjonowania, ale zadłużyło mnie naprawdę, to był efekt domina. I no po prostu, tak jak to zdefiniowałem, negatywne wydarzenie zewnętrzne, na które nie miałem wpływu, plus brak mojego przygotowania na to, bo gdybym wtedy miał już odłożone grube pieniądze, to ja bym to prawdopodobnie przeżył. Nie, może, no to zależy, bo to by musiało się nałożyć z tym, żebym, pamiętasz, ja zawsze mówię, jak koń zdechł, trzeba z niego zsiąść, a ja nie zauważyłem, że on zdechł. I ta taka szarpanina, taka agonia trwała prawie rok i no niestety nie chciałem dopuścić do siebie, że ten koń jest martwy. Nie miałem pomysłu na to, w jaki sposób z tego wyjść. No i zostałem z ogromnym, ogromnym długiem, ponieważ finansowałem to już później, ratowałem wszelkimi sposobami. Ego nie pozwoliło mi odpuścić tej gazety, bo chciałem jednak mimo wszystko napędzić to, ale tu już po prostu było to niemożliwe.
Ja ci chcę powiedzieć, że ja tak bardzo lubię to twoje powiedzenie, bo ono jest jednym z najprawdziwszych, ono jest tak naprawdę powiedzeniem o odpuszczeniu, które jest cholernie trudne. Tak naprawdę myślę sobie, że to jest jeden z najtrudniejszych momentów w kryzysie, kiedy my jeszcze się łapiemy czegoś i mówimy, a może jednak, a może powinienem, a może jeszcze trzeba ciągnąć. Zresztą do tego dojdziemy. My się spotkaliśmy po wielu latach w moim kryzysie, który w podobny sposób był za długo przeciągany. I kiedyś weszłam na LinkedIn i ktoś zrobił taką grafikę, w ogóle bardzo obrazowe, konia, który jest martwy, leży na stole, tak a propos twojego powiedzenia, jak koń zdechł i trzeba z niego zsiąść. I ten koń leży, to jest takie pomieszczenie biznesowe, stół biznesowy, siedzą wokół ludzie, menedżerowie, dyrektorzy, leży ten koń na tym stole martwy, a oni dyskutują, może mu trenera kupmy, może mu karmę zmieńmy, może mu masażystę załatwmy. I wiesz, i próbują w różny sposób reaktywować coś, co jest już, jak to pięknie w tym powiedzeniu powiedziałeś, co zdechło.
No, ja mam wrażenie, Magda, że ja no. Chyba w ogóle to zdanie wprowadziłem do Polski.
Bardzo ono mówię.
Ono przyjechało wraz ze mną i to jest w ogóle przysłowie Indian Dakota rzekomo. Okay. Jak koń zdechł, to trzeba z niego zsiąść i ja chciałbym się zwrócić teraz do wielu ludzi, którzy prowadzą dzisiaj biznes, że to jest jeden z najważniejszych elementów. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz taką książkę, Kto zabrał mój ser. Pamiętasz
absolutnie
może?
Tak.
Ja ją mam nawet tutaj w zasięgu ręki.
To jest świetna książka. O, dajcie znać, kto ją czytał.
Ja ją mam nawet tutaj pod ręką.
To jest mała, wielka tutaj... książka. Tak zwana mała, wielka książka, bo ona ma
i trzeba 70
stron.
No chyba coś koło tego, zaraz ci powiem dokładnie, ale pewnie nie więcej. Coś takiego ma ponad 80 stron, 88, 89. Dobra. W każdym razie dzisiaj to jakby zwracając się z apelem do ludzi, którzy dzisiaj myślą o czy są w biznesie, to jest chyba jeden z najważniejszych elementów, bo ja wychodzę z założenia i kiedyś taką tezę postawiłem, że kryzys dotyka nas, przychodzi zawsze. On przychodzi w różnym przebraniu. Ale przychodzi zawsze. Jeżeli ty na pewno, Magda na pewno zna, ale nie wiem, czy wy znacie to moje podejście, tak zwany heksagon szczęścia. I w heksagonie mogą przyjść kryzysy w każdym z obszarów heksagonu szczęścia. To może być kryzys finansowy, to może być kryzys biznesowy, to może być wypalenie zawodowe, to może być kryzys zdrowotny, to może być kryzys w relacjach, to może być kryzys w samoocenie i sensie życia. Kryzys, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, on przychodzi niestety bardzo, bardzo niewidoczny, bo on jest najczęściej rezultatem wielu lat zaniedbań naszych w rozwoju osobistym, ale one są wtedy bardzo głębokie. Jeżeli my zaniedbujemy rozwój osobisty przez lata, to kryzysy są mega, mega głębokie, ponieważ nadrobić to jest tak jak z takim ogromnym statkiem, który musi nagle zawrócić o 180 stopni. Jeżeli przez lata zaniedbujesz swój rozwój osobisty i kryzys przychodzi i cię dotyka, to się bardzo, bardzo często niestety niefajnie kończy. Więc kryzys przychodzi zawsze. Ja odróżniam dwa kryzysy. Są kryzysy, które sami wywołujemy, brakiem dyscypliny, lekkomyślnością, brawurą, brakiem zabezpieczenia i tak dalej. A drugi rodzaj kryzysu to są kryzysy zewnętrzne, to znaczy nie znajdujące się w naszej strefie wpływu i coś się po prostu dzieje. Przykładowo COVID przyszedł, tak, w roku 2020.
I prawie zniósł z planszy branżę gastronomiczną, która bardzo...
Dokładnie tak jest. No po prostu, chociaż ona się fajnie odrodziła w tej chwili, ale wtedy byli ludzie, którzy odbierali sobie życie przez to, że wtedy wystąpiły takie problemy, tak? Więc u mnie te dwa problemy się nałożyły. Raz, że ja nie byłem przygotowany na to zbyt dobrze. To była troszeczkę z mojej strony taka brawura. A pojawił się ten czynnik zewnętrzny, czyli sprajtowała firma, od której dużo zależało, jeżeli chodzi o paletę naszych produktów, a właściwie dużo zależało to, jak się zachowają moi współpracownicy, którzy niestety, ale doświadczyli ogromnego załamania. I niestety nastąpił kryzys zaufania również do mojej osoby, jako do właściciela firmy i do lidera. Więc ja chciałbym tutaj dopowiedzieć tylko jedną rzecz, Magda.
Tak.
Jestem zdania, że my musimy ten ser jednak wąchać w każdym obszarze heksagonu szczęścia i na przykład takim czynnikiem może być kryzys na przykład zdrowotny i temu możemy przeciwdziałać w ten sposób, że się regularnie badamy. Ale to jest tylko tak na marginesie powiedziane. Ja po prostu powiem tylko, że i napisał to ktoś w komentarzu tutaj. Niestety problemy i kryzysy w momencie, kiedy się dzieją, są mega nieprzyjemne. Wprowadzają nas w tryb awaryjny, sprawiają, że naprawdę się źle czujemy i tutaj niezwykle ważna jest nasza odporność psychiczna. Ja widać zdałem ten egzamin wtedy.
Ale wiesz, co sobie myślę, bo to jest w ogóle szalenie ciekawe, ponieważ wszystkie modele odporności psychicznej mówią, że żeby się uodparniać, my się musimy wystawiać na te wyzwania, które często się kończą, i ja nie chcę użyć tego słowa, ale jakimś niepowodzeniem. I to jest trochę jak, ja lubię to takie porównanie, że jak się przychorowuje grypę za pierwszym razem, to organizm dostaje naprawdę mocny łomot, no bo musi sobie poradzić z czymś nowym, ale potem jak przechorowuje tą grypę drugi, trzeci, czwarty raz, to nasza odporność rośnie. I z kryzysami jest podobnie, czyli ten pierwszy raz jest często dla nas absolutnie wywalający z butów, bo my nie wiemy, jak sobie z nim poradzić. I jestem ciekawa, nigdy ci o to nie zapytałam, ale jaki był twój pierwszy odruch w momencie, kiedy to się wydarzyło, w sensie pierwsze myśli, jakby takie, co ty miałeś, wiesz, w głowie i w emocjach, w momencie, kiedy to się wydarzyło, w rozumieniu i co teraz?
Tak jak powiedziałem przed chwilą, to nie było tak, że to było kilka dni, to się ciągnęło i ja popełniłem jeden bardzo poważny błąd i tutaj niestety nie zdałem jako lider. Bo zamiast w miarę wcześnie postawić sprawę jasno, po prostu zamiatałem wszystko pod dywan i starałem się za wszelką cenę, no tutaj ego odegrało bardzo silną rolę i ja wobec współpracowników po prostu w pewnym momencie nie byłem do końca fair, bo im o tym nie powiedziałem, w jakim kryzysie się znajdujemy. I próbowałem łatać na wszelkie sposoby dziury, które się pojawiały. I to były dwa poważne błędy, które popełniłem. Ja dzisiaj nie wiem, Magda, czy to by cokolwiek pomogło. Nie wiem. Bo nie wiemy, co by było, gdybym wtedy się tak zachował. Gdybym na przykład odpuścił sprawę gazety i zamknął ją po pierwszym numerze, co mi ego nie pozwoliło. I gdybym naprawdę siadł z moimi współpracownikami, powiedział, słuchajcie, jest sytuacja słaba, ale razem przetrwamy. I ja może dzisiaj powiem, ja może dokonam pewnego przeskoku teraz, Magda, bo ja dzisiaj z perspektywy tych 30 lat uważam, że to było najlepsze, co mogło mi się przytrafić. I dlatego ja nie chcę myśleć kategorią, co by było, gdyby, bo ty to już przed chwilą też powiedziałaś, że gdyby nie ten kryzys, który dopadł mnie, a później ciebie, to teraz byśmy tutaj nie siedzieli i nie prowadzili tego webinaru.
I dlatego jestem pewna na 20 000%, że to by się nie wydarzyło, żebyśmy prowadzili tę rozmowę, gdyby nie.
No nie ma opcji, bo ja bym prawdopodobnie został w Niemczech, bo gdzieś tam zacząłem szukać po upadłości, zacząłem szukać sposobu na życie i wymyśliłem, że po prostu zmienię kraj i zacznę wszystko od początku. I to była bardzo dobra decyzja dzisiaj z perspektywy czasu. Natomiast powiem jedną rzecz. Mianowicie, ja nawet napisałem taką książkę, którą mogę pokazać. Nie wiem, czy ją znacie. Problemy są dobre. I tutaj między innymi z tyłu na okładce jest napisane, że gdy znajdujemy się w trudnej sytuacji, czujemy gniew, przerażenie, strach, walczymy o przetrwanie i przestajemy myśleć racjonalnie. I to jest to, że ja wtedy już nie myślałem racjonalnie. Ten czas właśnie, o który ty zapytałaś, to pytanie, które teraz zadałaś. Po pierwsze, ja nie myślałem racjonalnie. To był bardzo zły czas dla mnie, ten rok. Ten rok takiej agonii. To był bardzo zły czas. Do momentu, kiedy wszyscy mi powiedzieli, dobra, nie będziemy już z tobą pracować, bo nie byłeś wobec nas fair. I odchodzimy, zakładamy swoją firmę i właściwie zostałem sam. I to był bardzo ciężki rok, ponieważ te problemy narastały. Coraz częściej pojawiały się pisma wzywające do zapłaty. Rozwiązywano ze mną umowy i tak dalej, i tak dalej. No i finalnie w 90. Właściwie można powiedzieć w 6 roku pod koniec sprawa się zamknęła, ogłosiłem upadłość. No i później na wszystkie sposoby próbowałem jeszcze utrzymać głowę nad wodą. Ale pytając mnie, co ja czułem, no to były naprawdę ciężkie chwile. To były Ja zresztą też chyba już o tym nawet gdzieś wspomniałem. Był i alkohol, i próba zapomnienia, weekendy. Czekałem od weekendu do weekendu, żeby, bo w weekendy nie przychodził komornik, ale nikt nie dzwonił z wierzycieli. To był bardzo ciężki ten rok. Był bardzo, bardzo ciężki. I dopiero jakoś tak po tym roku, kiedy się zamknął ten temat, to ja musiałem dotknąć dna po prostu. I tego dna dotknąłem. I pamiętam wtedy, że wydałem ostatnie pieniądze na szkolenie Emila Ratelbanda, to taki holenderski szalony człowiek. I ja na to szkolenie pojechałem. Ono i tam po pierwsze na tym szkoleniu, na jednodniowym takim seminarium, to było w miejscowości Neuss w Niemczech, ja zobaczyłem światełko w tunelu. Ponieważ dotarło do mnie, że zresztą Emile wtedy w rozmowie takiej prywatnej, bo ja do niego podszedłem, on mi powiedział, słuchaj, i opowiedziałem mu, co się wydarzyło u mnie. I on powiedział, pamiętaj, to, co się stało, ma swój głęboki sens. Ty go jeszcze teraz nie widzisz, ale to ma głęboki sens. I powiedział mi, bo ja chciałem, żeby mnie uczył tego, co on robi, bo on był taki, on był uczniem Tony Robbinsa w ogóle, taki szalony, absolutnie w tym stylu prowadził to seminarium. Ja chciałem się u niego uczyć i on mi odmówił. I on mi powiedział, niestety nie, bo jak to w tobie jest, to to rób. I zadzwoń, jak osiągniesz sukces. Ja sobie powiedziałem, dobra, zobaczysz. I wtedy postanowiłem walczyć o siebie. To był rok, o ile już pamiętam, 97 końcówka, a już w połowie 98 roku ja już podjąłem decyzję, że wracamy i zacząłem nawiązywać pierwsze kontakty biznesowe i już w 98 roku w listopadzie już 15 przyjechaliśmy do Polski. Także...
I wiesz, no, jak mówisz te słowa w weekend, ja pamiętam, bo teraz połączą się te kropki. Pamiętam, jak w weekend właśnie, w środku swojej własnej, nazwijmy to po imieniu, a wybaczcie, dupy życiowej, bo tak chyba to trzeba nazwać, soboty albo niedzieli, bo tylko wtedy ja miałam dokładnie ten mechanizm, o którym mówisz, za każdym razem, kiedy to powtarzasz, to mam ciary. Próby wrócenia jakoś do funkcjonowania normalności, bo to tylko te dwa dni, to były te dni, kiedy nikt nie pukał do drzwi albo nikt nie dzwonił na telefon, mając już dokładnie te wszystkie mechanizmy, o których opowiadasz, wierzycieli, masę różnych trudności wynikających. Ja myślę sobie, że te historie są bardzo podobne z ego i trudności odpuszczenia i takiego trzymania się za wszelką cenę myśli, że może jeszcze jednak się to jakoś da uratować. Pamiętam, jak wchodzę na YouTube i widzę taki film, ja nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, pamiętam tylko, że zatrzymała mnie twarz Marcina Osmana. Marcina Osmana, który tak naprawdę ja go za każdym razem wewnętrznie pozdrawiam, kiedy sobie o tym myślę, bo nas połączył. Kiedy to w któryś weekend, 20 parę lat po wydarzeniach, o których opowiadasz, ja włączyłam film, a na tym filmie zobaczyłam Fryderyka, który wyglądał wtedy ciut inaczej niż wygląda dzisiaj. Możecie to zobaczyć i wpisać sobie, słuchajcie, na YouTubie. Konferencja nazywała się Failway. A tam właśnie, to był bodaj rok 2017 czy 2018, kiedy ja ten film odnalazłam, pojawił się Fryderyk opowiadający swoją historię. I ja pamiętam jak dziś, kiedy włączyłam ten film po raz pierwszy i to obejrzałam i pomyślałam sobie, tak a propos, to ma sens, co teraz doświadczasz, to co usłyszałeś od Emile. Ja myślę sobie, że bardzo często tym sensem, jakby choćby przeżycia tego jest to, że się tym dzielisz, bo być może dzisiaj ktoś przyszedł tutaj po to, żeby usłyszeć to tak, jak ja usłyszałam to wtedy na YouTubie. Ja usłyszałam tę twoją historię i pamiętam, jak się rozryczałam, przyszłam do mojego męża i mówię, ej, to się da przeżyć. W sensie to się naprawdę da przeżyć. W sensie są ludzie, nie tylko za granicą, gdzieś w jakichś tam amerykańskich historiach, są ludzie w Polsce, którzy to przeżyli, namacalnie, fizycznie wyszli z tego właśnie z tej życiowej dupy, nagrywają o tym film i puściłam mojemu mężowi i oglądałam razem z nim po raz drugi to, jak opowiadałeś całą tę historię. Ja pamiętam, że ja wtedy byłam oczarowana z dwóch poziomów, po pierwsze tą historią, ale po drugie twoją charyzmą i uważam, że to jest twój absolutnie do dzisiaj unikatowy talent, że ty potrafisz opowiadać o rzeczach Ja nawet nie chcę myśleć, że tylko trudny, bo ty w ogóle po prostu potrafisz opowiadać o rzeczach, które cię ekscytują w sposób, który jest absolutnie charyzmatyczny. Mam nadzieję, że to czujecie. Dajcie znać, słuchajcie, na czacie, czy to czujecie dzisiaj.
Jeżeli pozwolisz, Magda, ja obiecuję, że o tym opowiem więcej na naszej czerwcowej konferencji, ale ja sobie dzisiaj zdałem sprawę i to było, nie wiem, może to był ostatni rok, może 2 lata. Czas leci bardzo szybko. I zdałem sobie sprawę z tego, że, bo powiedziałem przed chwilą, że to było najlepsze, co mogło mi się przytrafić. I moment, kiedy masz tak ogromny dług do spłacenia, to po prostu on był dla mnie naprawdę konkretny, a ja zostałem sam. No bo jeżeli masz firmę, 100 osób, które pracuje, to nie byłoby trudne, ale stojąc samemu przed tym wyzwaniem, ja wiedziałem, że muszę znaleźć, muszę znaleźć sposób na to, żeby to spłacić. Czyli wiedziałem, że średnią krajową tego nie zrobię. I ja miałem tak ogromną desperację, żeby to zrobić. I to była naprawdę desperacja level master. Że nawet, ja nie wiem, czy ty znasz tę historię, ale kiedy zabiegałem o mój pierwszy kontrakt, bo chciałem pracować jako szkoleniowiec, jako wykładowca dla osób, bo to było coś, na czym się naprawdę znałem. To była sprzedaż produktów finansowych, ubezpieczeń, polis różnego rodzaju. To się naprawdę na tym znałem i byłem świetny w tym Niemczech. Ja postanowiłem na tym zarobić. No i gdzieś tam po znajomości przez Iwonę Majewską-Piełkę dotarłem do Amplico Live. I kiedy jechałem na to, bo miałem zaprezentować im najpierw moje umiejętności, ja najpierw dowiedziałem się, ile biorą najlepsi w Polsce trenerzy za jeden dzień pracy. Ja nie wiem, no to nie pamiętam, od kogo się dowiedziałem, ale dowiedziałem, że ci najlepsi w Polsce biorą 5000 złotych za dzień. To był rok 99 dokładnie. I ja byłem tak zdesperowany, bo sobie policzyłem i powiedziałem, ja nie mam innego wyjścia. Nigdy wcześniej nie szkoliłem za pieniądze. Nigdy. I kiedy mnie zapytano, ile chcę za moją usługę, powiedziałem 5000 złotych za jeden dzień. To było oczywiście zaskoczenie, no bo przyjechał jakiś chłop z zagranicy i od razu zażyczył sobie najwyższą stawkę. I ja tę stawkę dostałem. I potem zaczęło się naprawdę konkretnie dziać. To był ten czas, Magda, tego już możesz ty akurat nie pamiętać, ale to był rok 99, 2000. To chyba tam od 60 paru tysięcy złotych już się wpadało w stawkę podatkową 40%. To już była trzeci, to był trzeci poziom. Więc ja krwawiłem, kląłem, prawda? Ale jakby podsumowując to, co chcę teraz powiedzieć, to ja musiałem nauczyć się zarabiać pieniądze. I nauczyłem się. To był imperatyw. Po prostu nie można było tego spłacić średnią krajową, ani nawet dwoma średnimi krajowymi. Ja musiałem wejść na poziom obrotów rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Wtedy to były gigantyczne pieniądze. I nauczyłem się tego. I teraz mówię w sposób humorystyczny, że nauczyłem się tego i dzisiaj to spłaciłem długi, a ta umiejętność mi została. I
No
to
i
jest tym,
właśnie
czym.
wiesz, i to jest niesamowite, bo ja pamiętam, że kiedy ja włączyłam przez zupełny przypadek, bo algorytm YouTube'a polecił mi ciebie, to ja już byłam na uzmysłowieniu dokładnie takim jak ty, że nigdy przenigdy, na żadnym etacie nie zarobię pieniędzy na to, żeby zamknąć tematy, które potrzebuję zamknąć. Ale wiecie, co jest niesamowite? Ja nie miałam bladego pojęcia, oglądając Fryderyka raz, potem drugi, a potem trzeci, że my mieszkamy w linii prostej od siebie 7 kilometrów. I to jest w ogóle coś takiego, czego ja nie umiem. Wiecie, my mamy dwie w tej naszej historii heksagonowej historie, które wywołują zawsze uśmiech na mojej twarzy. Jedna jest taka, że znalazłam na YouTubie gościa, który mieszkał 7 kilometrów ode mnie, a drugi jest taki, że ten gość w tym czasie miał już prezeskę, która cały czas jest naszą prezeską, Magdą, która urodziła się dokładnie tego samego dnia i miesiąca, kiedy ja. Więc ja nie wierzę w przypadki. I ja pamiętam ten moment, słuchajcie, a propos naszej pokręconej historii, kiedy ja weszłam przez zupełny przypadek dokładnie tego samego dnia i o tej samej godzinie do Empiku w miejscu, w którym mieszkaliśmy, w której to godzinie stał Fryderyk w tym samym Empiku. Ja stanęłam, słuchajcie, patrząc jakby na gościa, którego oglądałam parę tygodni temu na YouTubie i mam takie, czy ja się przewidziałam, albo wydaje mi się, że to on, a stał obok mnie mój mąż i mówię do niego, chyba mam jakieś majaki, jakby wydaje mi się, że już mi się mnoży w oczach, bo to jest niemożliwe, że to jest ten gość, którego oglądaliśmy na YouTubie. Jak do mnie to dotarło, że chyba jednak widzę dobrze, to pamiętam, jak na torpedzie wróciłam do domu, żeby sprawdzić na Facebooku, bo tak się wtedy tylko dało to zrobić najprościej, czy ten Fryderyk Karzełek, którego ja oglądałam na YouTubie, to rzeczywiście mieszka w tej samej miejscowości, co ja. I wiesz, co zrobiłam ostatnio? Nawet ci o tym nie mówiłam. Jestem wariatka, ale zeskrolowałam naszą wiadomość na Messengerze. 9 lat do tyłu się cofnęłam. Wiesz, mi to zajęło chyba z 3 godziny. 9 lat do tyłu się cofnęłam, żeby przeczytać wiadomość, którą napisałam ci wtedy na Messengerze. Ponieważ ja wróciłam do domu, a propos tego, co powiedziałeś. Mel Robbins, słynna Mel Robbins, którą pewnie większość z naszych słuchaczy zna, która sama kiedyś była w potężnych długach, jej mąż miał restaurację, zadłużył tą restaurację na setki tysięcy dolarów, zadłużył ich na podwójną hipotekę i ona opowiada w swojej książce Pozwól im o tej historii. Ona ma takie powiedzenie, które ty przed chwilą, nie dosłownie, ale powiedziałeś prawie toczka w toczkę w tym samym sensie, że desperacja jest najlepszą motywacją. Uwaga, powtarzam, słuchajcie jeszcze raz. Desperacja jest najlepszą motywacją.
Więc ale ja pamiętam, jak ja. Hal Elrod też. Magda, to napisał Hal Elrod w Fenomenie Poranka. Hmm. Dokładnie ten sam, to samo sformułowanie napisał Hal Elrod. Nawet mogę sięgnąć teraz, bo gdzieś tę jego książkę tutaj na pewno mam. Ja wiem wszystkie moje ulubione książki, wiem dokładnie, gdzie je mam. Nie wiem tylko, czy teraz od razu znajdę.
Na której trzeba.
No bo to jest najtrudniejsze, ale...
No właśnie.
Ja, też było coś o desperacji właśnie. I rozpacz jest surowym materiałem prawdziwej zmiany. Wywiną się tylko ci, którzy potrafią porzucić wszystko, w co zawsze wierzyli. Głębokie zmiany w życiu wymagają inspiracji lub desperacji. Znalazłem.
No właśnie.
To jest geneza,
no i teraz,
geneza
wiecie,
Miracle Morning, czyli praktyka zrodzona z rozpaczy.
Tak, ja się teraz zwracam do naszych słuchaczy. No gdybyście byli na moim miejscu, jesteście w totalnej czarnej dupie, ale absolutnej czarnej dupie. Stoicie w Empiku. Ja w ogóle nie podeszłam do Fryderyka wtedy, bo ja najpierw miałam myśli, że mam zwidy, a potem sobie pomyślałam, że nie będę mu przeszkadzać, bo on tak uroczo przeglądał książki i nie chciałam, mówicie, przerywać tego momentu, bo to jest ta nasza miłość, co widać za nami, że my oboje kochamy książki. Ale ja wróciłam do domu i miałam absolutnie i bezdyskusyjnie przekonanie, że jeżeli nie miałam zwidów i sprawdzę, że jesteś z tej samej miejscowości, to pierwsza rzecz, jaką robię, to piszę do ciebie. Więc ja napisałam, słuchajcie, tego dnia wiadomość. I ta wiadomość brzmiała mniej więcej tak. Musicie wiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo wy już kojarzycie Fryderyka jako znaną osobę z klubu 555, która jak ja to widziałam i doświadczyłam wiele razy na swojej skórze, jak wychodzi na ulicę, czy jedziemy razem gdzieś na wakacje, to w kółko go ludzie zaczepiają na lotnisku i pytają, Fryderyk, możemy sobie zrobić zdjęcie. Wtedy Fryderyk nie był tak popularnym trenerem w Polsce. W związku z tym ja miałam taką myśl i śmiałość, że myślę sobie, dobra, napiszę do niego. Napiszę do niego, no w sumie co mi szkodzi, w najgorszym wypadku mi napisze. Desperacja jest absolutnie najlepszym motywatorem. W najgorszym wypadku mi nie odpisze, albo mi napisze, że weź dziewczyno, w ogóle wróć do rozumu. Ogarnij się. No i słuchajcie, napisałam mu taką wiadomość, że ja potrzebuję mądrego mentora, tak a propos, on już był na etapie, że on już wiedział, bo on już wiedział dokładnie, co w takich sytuacjach się robi. I ja potrzebuję kogoś, kto mi powie, co ja mam w tej sytuacji zrobić, żeby z tej dupy czarnej wyjść, bo nie ma takiego scenariusza, w którym ja pójdę na etat i zamknę te rzeczy wypłatą na jakimkolwiek etacie, bym sobie nie wyobraziła, co łączy nasze
nie
historie.
Ma takiego.
I pamiętam, słuchajcie, jak dziś, bo ja naprawdę do dzisiaj pamiętam bardzo dobrze te nasze pierwsze spotkanie, jak myśmy się, w sumie to przegadaliśmy chyba z półtora albo dwie godziny na fantastycznym obiedzie, nawet nie bardzo o tym rozmawiając, bo okazało się, że mamy całą masę innych fajnych tematów. Ja tylko powiedziałam Fryderykowi, słuchaj, mamy taką sytuację, on mówi, dobra, ja do was przyjadę, przegadamy, pomyślimy, poukładamy i... Tydzień albo dwa tygodnie później wydarzył się słynny webinar, który ty robiłeś z Marcinem Osmanem, bo to był, ja się widziałam z tobą na przełomie czerwca i lipca, a zaraz jakoś niedługo później ty zrobiłeś, to był rok 2018, webinar z Marcinem Osmanem, po którym przyszła ci koncepcja i pomysł do głowy, żeby zrobić klub 555. I to już historia, którą ci, którzy znają, to znają, ale bardzo szybko, dosłownie w kilka tygodni, słuchajcie, z Fryderyka, który wchodził do Empiku w Jastrzębie Zdroje, nikt go nie kojarzył, doszliśmy do pułapu, w którym ciebie oglądało chyba po miesiącu albo dwóch miesiącach już 1000 czy 1500 ludzi na żywo.
Tak, po miesiącu bardzo było około tysiąca.
Tak. I słuchajcie, i tak naprawdę to jest historia sprzed prawie 9 lat, tego jak my wtedy postanowiliśmy połączyć siły. I gdyby to, co powtórzyliśmy, te dwa kryzysy, które nas gdzieś doświadczyły, jednego i drugiego z nas zupełnie w innych miejscach swojego życia, my byśmy się absolutnie nigdy, przenigdy nie spotkali w takich okolicznościach, a tym samym być może, nie wiecie, heksagon w takiej formie, w jakiej jest dzisiaj, może byłby w innej, może byłby w innym miejscu, może by, ale no jedno jest pewne, nie prowadzilibyśmy dzisiaj tego spotkania, nie mówili do was. I nie robili całej masy fajnych rzeczy razem wspólnie dla was, bo tak naprawdę ja wtedy pomyślałam sobie, już nie powiem wam dosłownie, bo to nie miejsce na to, żeby mówić nieładnie, ale pamiętam, jak przeklinałam w języku angielskim w swojej głowie, pomyślałam sobie, ach, szanić to, tylko dosadniej. Co mi szkodzi? W najgorszym wypadku nie odpiszę. No i słuchajcie, odpisał. I to są te momenty, to są te momenty, on mógł mieć gorszy dzień i nie odpowiedzieć. Na całe szczęście się stało inaczej. Ale to są te momenty, kiedy my sobie siedzimy i myślimy, już nie ma wyjścia, już naprawdę nic się nie da zrobić z tą sytuacją czy w tej sytuacji, a to jest nieprawda. Bo tak naprawdę jest jeszcze pewnie 1184 scenariusze, które mogą się wydarzyć, tylko my musimy mieć wiarę. Tak a propos Hala Elroda i jego drugiej książki, Fenomen dwóch kroków, tam jest ta samodyscyplina i powtarzanie i niezłomna wiara, nie? Niezłomna wiara to jest ten drugi element fenomenu dwóch kroków, który mówi nam, że nawet w najbardziej dupiastej dupie, ja dzisiaj strasznie dużo tego słowa na D, przepraszam, ale no inaczej nie potrafię.
Spokojnie, to nie jest jeszcze tak źle.
To sobie myślę, że naprawdę ta niezłomna wiara jest czasem jedynym sposobem, żeby się, jak to powiedzieć, utrzymać na powierzchni i poszukać rozwiązań.
Ja szukam tego fragmentu właśnie, o którym powiedziałaś.
Jesteśmy tym, co powtarzamy. I dobra, i teraz idzie na to.
Nie, to jest pierwszy fenomen dwóch kroków, czyli niewzruszona wiara,
tak.
Ufność, pewność, przekonanie. Mówiąc krótko, ci, którzy wiodą niezwykłe życie, po prostu wierzą, że są do tego zdolni. Wierzą w to przez cały czas, coraz mocniej, dopóki nie osiągną tego, czego pragną. A druga decyzja to jest nadzwyczajny wysiłek. I choć tutaj można znaleźć liczne synonimy słowa wysiłek, jak praca, produktywność, ostatecznie chodzi o to, że ci, którzy osiągają znaczące cele i żyją na 10. poziomie sukcesu, zanim do tego doszli, włożyli w to konieczny i z reguły nadzwyczajny wysiłek. I to jest to coś, co ty i ja znamy,
tak.
Bo wyjście z tego wymagało tych dwóch czynników. Wiary i ogromnego, ja nawet powiem może inaczej, bo czasami to nie jest wysiłek. To jest ogromne, ogromne zaangażowanie. To jest włożenie całego serca w to i to wynika z naszej wiary w to, że to się uda. Po prostu. Że robimy coś w przekonaniu, że to przyniesie rezultat. I tak było, że ja się zaangażowałem wtedy, kiedy wróciłem do Polski, zaangażowałem się w 1991 roku. To po prostu to było szaleństwo. Później wróciłem zresztą do mojego biznesu finansowego i miałem od 2002 roku przerwę do 2016, czyli miałem 14 lat przerwę w prowadzeniu szkoleń i dopiero później już wróciłem dużo, dużo bogatszy pod każdym względem i lepiej przygotowany do tego, żeby dzisiaj móc się podzielić doświadczeniem, które zdobywałem przez wiele, wiele lat.
I teraz Ania napisała fajne zdanie i ja się chcę do niego odnieść, bo to jest to, co powiedziałeś, ważna jest jedna rzecz, bo nie jest najgorszym być w dupie, najgorzej jest zacząć się w niej urządzać. I my mamy zawsze w kryzysie dwa wyjścia. Powiedzieć sobie, no tak, jestem porażką, to tylko mnie się zdarza, powiedzieć sobie, nie wiem, być może się nie nadaje do biznesu, no bo i ja, i ty mogliśmy na tym etapie powiedzieć, być może biznes nie jest dla nas, tak? Właśnie położyliśmy na grube pieniądze duże biznesy, w których pracowały dziesiątki ludzi. Jakby ja mam dokładnie to samo doświadczenie jakiegoś takiego poczucia złamania zaufania w stosunku do ludzi, którzy wierzyli w to, że jakby ufają temu, że ten biznes wypali. I Można było w tej sytuacji powiedzieć, to może nie dla mnie, to może, nie wiem, to trzeba szukać innej drogi. A jakimś takim łączącym nas też ciekawym trafem, myślę sobie, że my mamy oboje, tak, że ani ja, ani ty się nie przykleiliśmy do tego, do tej myśli. Takiej myśli pod tytułem, że coś z nami jest nie tak, tylko oboje szukaliśmy rozwiązań. I tego sensu, o którym mówiłeś a propos tego, co napisał Emile, bo ten sens tak naprawdę to jest tylko nasza decyzja, czy my go znajdziemy. I my, słuchajcie, od wielu lat, bo już zaraz będzie chyba 5, 6, staramy się wam ten sens w różnych sytuacjach i kontekstach pokazywać, bo od, wydaje mi się, że 5 lat, i to już będzie chyba 8 teraz, edycja naszej konferencji, organizujemy co roku takie wydarzenia, w ramach których my się spotykamy z tysiącem, bo nawet nie tysiącem, tysiącami, bo w ubiegłym roku to było 2000 osób, pod różnymi tematami przewodnimi, po to, żeby się dzielić tym doświadczeniem, tymi emocjami, tym wszystkim, co wiecie, jakby my jesteśmy tylko w jakiejś skończonej formie przekazać wam tutaj, chociaż mam nadzieję, że dobrze nam idzie i że to czujecie. I w ubiegłym roku, pamiętam, jak sobie siedzieliśmy i dumaliśmy nad tym, jaki jest wątek, jaki jest temat, którego jeszcze nie poruszyliśmy na konferencji Obudź się, która w tym roku odbędzie się w Łodzi 13 czerwca. I jak jeden mąż wszyscy powiedzieliśmy, że to, co nas łączy, bo jeśli znacie historię Aldony, jeśli znacie historię naszej Magdy Balcerzak-Prezes, jeśli znacie chociaż trochę, że tak powiem, nasze tło, to zdecydowana większość z nas to są ludzie, którzy przeszli przez jakieś kryzysy i mają tę właśnie umiejętność trzymania głowy do góry, wiecie, i takiego niełamania się i niedoszukiwania się braku sensu w tych doświadczeniach, tylko właśnie szukania sensu w tych trudnych doświadczeniach. I pamiętam, jak dziś, jak sobie siedzieliśmy, byliśmy sobie kryzys. To jest ten wątek, którego jeszcze nie poruszyliśmy na żadnej konferencji, a w sumie to jest to, co Fryderyk dzisiaj powiedział. Nie ma, i teraz powiedzcie mi, czy się ze mną zgodzicie, nie ma nawet tutaj, na tym webinarze, nie wierzę w to, ani jednej osoby, która w swoim życiu nie zaliczyła choćby jednego kryzysu. A myślę sobie, że zaliczyliśmy ich więcej niż jeden.
Jeżeli pozwolisz, to ja do tego chciałem coś dodać. Przede wszystkim chciałem sprostować, bo tutaj ktoś napisał, że mam 67 lat, jeszcze tyle nie mam, mam dopiero 65. Skończone. Skończyłem w listopadzie 65 lat, ale to absolutnie się nie... Może na tyle wygląda. Więc nie wygląda na tyle. Wracając, dziękuję Magda do tego. Ja chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo konferencja może wydawać się bardzo taka jednostronna, tytuł kryzysy, a my chcemy tak naprawdę dać ludziom pewnego rodzaju świadomość. Między innymi mój temat będzie też pokazywał, że my możemy kryzysom przeciwdziałać. Jak to zrobić? Co robić i jak robić, żeby kryzysy się nie pojawiły w naszym życiu, albo żeby bardzo mocno ograniczyć ich skutki. I na to są rozliczne strategie i ja już wiem, ponieważ ten pierwszy kryzys mnie bardzo dużo nauczył i oczywiście kolejne były, ale one były już, że tak powiem, bardziej dla mnie łagodne i ja już wychodziłem po pierwsze ogromne doświadczenie, które miałem, zdobyłem i to chciałem tym doświadczeniem też w czasie mojego wystąpienia się podzielić, że to, że kryzysy przychodzą, to jest pewne, ale to jest to, co powiedziałem też na początku, że kryzys to jest, uwaga, popełniony błąd, któremu towarzyszy brak przygotowania i w tym momencie można temu bardzo fajnie przeciwdziałać. I tymi strategiami chciałem się podzielić. Po drugie, chciałem opowiedzieć o tym, że można zauważać pewne symptomy kryzysów na bardzo wczesnym etapie. I też chciałem o tym opowiedzieć, żeby z czasem uniknąć takiego głębokiego, takiego można powiedzieć stoczenia się. Tak, to nie może niefortunne słowo do końca, ale uważam, że powinno się mieć świadomość tego, jak to działa. Jak działa w ogóle kryzys. I że on jest nieunikniony, prędzej czy później, w którymś z obszarów heksagonu szczęścia i my zawsze, kiedy on przychodzi, to zazwyczaj ten pierwszy, to jesteśmy zaskoczeni. Ja byłem wtedy trochę mimo wszystko zaskoczony, bo wszystko szło przez, wiesz, przez 7 lat wszystko szło dobrze.
Tak.
Słynne 7 lat. A potem nagle mówię, ale jak to? Jak to? To co, ta dobra passa mnie opuściła, czy jak? I byłem zaskoczony. No ale tak jak powiedziałem, z perspektywy tego czasu, bo prawie 30 lat od tego momentu, mogę powiedzieć, że wiele mnie to nauczyło.
Ale wiesz, to jest to, co mówisz, zaraz wrócimy też do mojego tematu, ale to jest to, co mówisz, bo my mamy dwa wyjścia. Powiedzieć sobie, no dobra, nie wiem, nie miałem w ostatnim czasie kryzysu, jest dobrze, co mnie ten temat interesuje, ale to jest to, co Fryderyk powiedział. Przychodzi kryzys i co robisz? I jeśli jesteś przygotowany, jeśli wiesz, jakich narzędzi w tej sytuacji możemy, nawet nie chcę powiedzieć się chwycić, tylko po prostu za nie chwycić. Jeśli my wiemy, jak sobie z taką sytuacją poradzić i jesteśmy jak najmniej zaskoczeni, to przez kryzys przychodzimy jak też najmniej wstrząsowo i tak perturbacyjnie. I to jest tak naprawdę o tym. Myślę sobie, że dzisiaj, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, naprawdę musiałoby nas uderzyć coś mocnego, żeby nas to wstrząsnęło tak do wskroś. Choćby właśnie dlatego, że mamy już to doświadczenie i zaufanie do siebie, że okej, trudne rzeczy się dzieją i wydarzają, ale jakby wielokrotnie z różnych trudnych sytuacji wychodziłam i wiem, jak w tej sytuacji mogę sobie poradzić. I to jest bardzo ważna, myślę, kompetencja, umiejętność. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Tak, zgadzam się z tym, że dzisiaj my jesteśmy pewnie mocniejsi niż kiedykolwiek wcześniej, tak? Ale jakby to wcale nas nie broni przed nieprzewidzianymi wydarzeniami. Absolutnie. Może jesteśmy dzisiaj trochę lepiej do tego przygotowani. Zdecydowanie, dokładnie. Ale naprawdę tak jak nikt nie wiedział, to był biały łabędź. To był COVID. Tego się nikt nie spodziewał. Mimo wszystko się on pojawił, tak? A to biały łabędź to jest coś takiego, że wszyscy myślą, że to nie nastąpi nigdy, a to następuje, prawda? To
tak jest.
Opowiadałem o tym niedawno w klubie. Białe łabędzie się, przepraszam, nie biały, a czarny łabędź, przepraszam, bo teraz się zakręciłem, czarny łabędź. Tam teoria czarnego łabędzia i my nie wiemy, jakie czarne łabędzie się mogą jeszcze pojawić w naszym życiu, ale absolutnie, na pewno jesteśmy dużo lepiej przygotowani do tego. Przepraszam, to było może wynikające troszeczkę z mojego zmęczenia, że pomyliłem czarnego łabędzia z białym.
Ja, słuchajcie, dla odmiany na konferencji będę opowiadała w ogóle o takiej genezie tego, czym kryzys jest i jak ułożyć siebie i emocje w tym wszystkim, kiedy nas dopada ten taki trudny, i to myślę, że zgodziliśmy się wszyscy, moment emocjonalnie, kiedy emocje są tak silne i tak nas przytłaczają, że często tracimy to rozsądne myślenie w sytuacji kryzysu. I myślę, że to jest szalenie ważne, żeby umieć budować też w tym wszystkim taką umiejętność łapania dystansu i spokoju, bo właśnie w tym spokoju i dystansie my tak naprawdę jesteśmy w stanie szukać rozwiązań, szukać czasem, sięgać po pomoc, czasem właśnie stosować pewne narzędzia, o których będziemy Wam na tej konferencji wielokrotnie, słuchajcie, opowiadać. No i teraz to, co jest dla nas istotne i ważne, to dziś, kochani, chcielibyśmy Was zaprosić do tego, żebyście podjęli decyzję o tym, że 13 czerwca spędzacie pełen dzień właśnie z nami na Expo w Łodzi. Na Expo w Łodzi spotykamy się, to jest nasza 8. konferencja. Spotykamy się jak zawsze w pełnym składzie heksagonowym ekspertów heksagonu z gościem specjalnym. W tym roku będzie to iluzjonista Y, który trochę pokaże, jak właśnie, wiecie, zaczarować sytuacje, które czasem wyglądają na trudne i wnieść odrobinę takiego fanu do życia. I chcielibyśmy Was zaprosić do tego, żebyście doświadczyli, jak to jest, bo myślę, że tego się nie da opisać, ja próbuję od iluś lat opisać naszym klientom, jak to jest być na takiej konferencji i doświadczyć bycia nie tylko z nami, słuchając fajnych i wartościowych prelekcji, ale przede wszystkim być z 2000 ludzi, bo kto w naszej społeczności jest, ten wie. Rozwojowych, świadomych, życzliwych, nieoceniających, zupełnie, wiecie, w innych wartościach żyjących ludzi, którzy zgrupowani w tym miejscu mają się szansę spotkać, pogadać, przytulić, poznać nowych ludzi, bo tak naprawdę w tym roku bardzo będziemy Was aktywować też do tego, żeby poznać zupełnie nowych ludzi z perspektywy być może prywatnej, być może biznesowej. I dzisiaj, jeśli zdecydujecie się właśnie z tym linkiem, który tutaj krąży już na czacie, a pewnie się jeszcze pojawi wielokrotnie, zakupić ten bilet, to nie tylko kupujecie go w cenie niższej niż ta nasza, wiecie, sklepowa, aktualna, standardowa cena, bo kupujecie go aż o 110 zł taniej, ten voucher, ten bilet, ale dostajecie też od nas dwa bonusy. I pierwszym z tych bonusów jest nagranie webinaru Fryderyka o tym, jak ruszyć z miejsca, kiedy... Przepraszam, Fryderyka to jest zapomniana kompetencja, a mojego webinaru, kiedy ruszyć z miejsca, kiedy utknąłeś. Więc takie jeszcze dwa ekstra bonusowe materiały od nas, słuchajcie, dzisiaj w prezencie dla Was. I żeby nie było, bo my tu jeszcze na dosłownie 5 minut wrócimy do Was, żeby Wam trochę opowiedzieć o tych emocjach, ale zanim to się wydarzy, co będziemy, słuchajcie, gadać, po prostu zobaczcie, jak...
Chcę odgrywać swoje talenty na tej drodze. Absolutnie niesamowite.
Nie zna swoich talentów i nigdy ich nie odkryje.
Jesteśmy we Wrocławiu, na naszym dorocznym święcie, wydarzeniu, które każdego roku przyciąga tysiące uczestników, tysiące klubowiczów, czy też członków naszej społeczności. Dzisiaj wszystko odbywa się pod hasłem talenty.
Koniec autosabotażu, wychodzimy i robimy coś dużego.
Zatrzymajcie się proszę przez chwilę na tym pytaniu i zadaj sobie to pytanie, czy odnalazłeś radość życia?
Przyjechałam na konferencję, bo potrzebowałam i potrzebuję nadal pomysłu na to, jak wykorzystać właśnie swój potencjał i swoje talenty.
To też jest piękna okazja, żeby podziękować wszystkim uczestnikom naszej konferencji za to, że przyjechali z różnych krańców świata, prawie z całej Europy. Dlatego też dziękuję i zapraszam na przyszły rok, bo prawdopodobnie będzie nas jeszcze więcej. Do zobaczenia.
Tak, kochani, to jest, jak Fryderyk powiedział w swoim wstępie do materiału, to jest nasze święto i naprawdę głęboko wierzę w to, że to może być święto rozwojowe i też przestrzeń i miejsce na zmianę, bo tak naprawdę wielu z Was, napiszcie, kto z Was już był z nami na konferencji, wybiera się w tym roku, wielu z Was mówi, przyjechałem tu po to, żeby dostać kopa. Szczególnie chciałabym, słuchajcie, dedykować dzisiaj ten przekaz i to zaproszenie na konferencję tym z Was, którzy przychodzą dzisiaj przez coś trudnego. Czują, że mają, wiecie, mało takiego wewnętrznie, i to jest oczywiste i naturalne w trudnych momentach, mało wewnętrznie takiego kopa energii, który może pozwolić nam na to, żeby zobaczyć sytuację z zupełnie innej perspektywy, innej strony. I to, co możemy Wam z tego miejsca obiecać, to obiecać, że tego kopa energii w tym miejscu dostaniecie nie tylko od nas, ale od samych siebie również, bo tak właśnie wygląda konferencja Obudź się co roku. Ona naprawdę ładuje, nie tylko merytorycznie, ale przede wszystkim ładuje energetycznie i to jest szalenie takie, wiecie, to jest trochę jak inwestycja. Przyjeżdżasz raz do roku na taką konferencję po to, żeby mieć energię do tego, żeby ruszyć być może z jakiegoś miejsca kryzysu, utknięcia, czymkolwiek dzisiaj jesteś. Za co ty, Fryderyk, lubisz tak naprawdę? Trochę takim domknijmy wątkiem. Za co ty lubisz te nasze konferencje? Co najbardziej cię w nich ekscytuje?
No chyba najpiękniejsza atmosfera, jaką sobie można wyobrazić. To jest doroczne święto, które odbywa się zawsze gdzieś tam w jakimś dużym mieście. Akurat w tym roku będzie w Łodzi, żeby wszyscy z całej Polski i z całej Europy mogli dojechać. Blisko jest do Warszawy. Łódź jest mniej więcej w środku Polski i chcę dodać do tego jeszcze jedną rzecz, ponieważ padł taki pomysł, żeby łączyć też ludzi pod względem ich zainteresowań i każdy, kto być może szuka bratniej duszy, partnera czy kogoś, z kim będzie mógł zrobić biznes, zapraszamy do tego, na to niezwykłe wydarzenie. Będziemy mieli specjalny system, dzięki któremu będzie można docierać, poznawać tych ludzi. I to jest to coś, o czym ciągle jeszcze niewiele osób mówi. Mam wrażenie, że jest coraz większy deficyt naszych kontaktów osobistych. Że my się niestety zamykamy w social mediach i to jest takie mocno pełzające, takie podstępnie wchodzące w nasze życie i dlatego trzeba dawać sobie szansę. Jadąc na tego rodzaju wydarzenie, dajemy sobie szansę, że przeżyjemy coś wyjątkowego, że usłyszymy być może tylko jedno zdanie, które wyniesiemy. Tak jak ja wyniosłem ze szkolenia z Emilem Ratelbandem i to radykalnie zmieniło kierunek mojego myślenia. I ja zawsze jeździłem na tego rodzaju wydarzenia po to, żeby doświadczyć, żeby kogoś spotkać, żeby coś usłyszeć i żeby wyjechać odrobinę lepszym. Bo to nie jest tak, że tam nastąpi jakaś radykalna zmiana o 180 stopni. To nie zawsze tak jest. Zdarza się oczywiście, że to się zdarza, ale uważam, że to jest właśnie takie odświeżające i niebranie udziału w tego rodzaju wydarzeniu moim zdaniem zubaża troszeczkę nasze życie. I że to warto zrobić. Po prostu wsiąść w samochód, pociąg, autobus, przyjechać i wyciągnąć z tego jak najwięcej. Ja będę też oczywiście dostępny, bo jak każdego roku jestem zawsze dostępny, żeby uścisnąć ludzi, krótko porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie i my bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie kupili biletów, żeby po prostu, mówiąc w cudzysłowie troszeczkę, zaszaleli dla siebie. Tak. Zaszalej dla siebie. Zrób to po prostu dla siebie, dla najważniejszej osoby w twoim życiu. Zrób to dla siebie.
Ja sobie, wiesz co, pomyślałam, że tak jak my się w tym przypadkowym empiku kiedyś spotkaliśmy, tak równie dobrze ktoś na tej konferencji, bo tak jak Fryderyk zdradził, my jeszcze na razie tego nie zdradzamy, ale będziemy mieć system, w którym będziecie się w stanie łączyć pod kątem tego, czego aktualnie w twoim życiu najbardziej brakuje ci i czego potrzebujesz. Być może przyjedziecie tam właśnie po to, nie tylko żeby wysłuchać, ale po to, żeby poznać kogoś, kogo jeśli nie wyjdziecie z domu, nie wsiądziecie w ten samochód, w ten pociąg i nie przyjedziecie do Łodzi, nie będziecie mieli szansy spotkać, kto być może, tak jak dla mnie Fryderyk, był taką i jest osobą, radykalnie zmieni wasze życie. I my tak naprawdę, słuchajcie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, siedząc w domu i czekając, bo często my czekamy. I tym może skończmy. My czekamy na okazję, my czekamy na gotowość, my czekamy na emocje, my czekamy na lepszy, nie wiem, dzień, aż nie wiem, wydarzy, a wiecie, a czekać można do końca świata i dzień dłużej nigdy się nie doczekać.
Więc my jeżeli mogę tylko powiedzieć coś, Magda. Dawaj. Częście to, gdy przygotowanie spotyka się z okazją. Z jednej strony można się do tego przygotować, z drugiej strony konferencja może być przygotowaniem, ale jednocześnie też może być okazją. Dlatego też zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się w Łodzi 13 czerwca, moi drodzy. To będzie niezwykłe wydarzenie.
Dokładnie tak. Dziękujemy wam za dziś. Link do zakupu, słuchajcie, macie na czacie. Ten live jest zapisany, więc jeśli będziecie chcieli do niego wrócić, podzielcie się nim z kimś bliskim, komu może dzisiaj było potrzeba usłyszeć właśnie tych słów z waszej perspektywy. Ściskamy was bardzo, dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia.
Do zobaczenia.